Wstanek noc.
Jak zawsze, jak w każdą środę o tej porze, zatrzymujemy się na naszym radiowym przystanku. W środku nocy jest 22:15. Przy konsolecie Jarosław Gołofit, przed mikrofonem Ewa Dados. Jak w każdą ostatnią środę miesiąca, jest to ostatnia środa lutego, witamy gości ze wspólnoty anonimowych alkoholików. W pierwszej godzinie programu, jak zwykle, pamiętaj, czyli jest z nami Marian i Daniel. Dobry wieczór.
Witam panów.
Dobry wieczór.
Dziś będziecie wędrować, tak jak domyślają się słuchacze, drogą 12 kroków, czyli będziecie opowiadać o programie 12 kroków, o swoim drugim kroku, bo drugi miesiąc, drugi krok, zgodnie z zasadami spotkań na antenie, ale oczywiście powrót do pierwszego kroku jest absolutnie naturalny i trudno by do tego pierwszego kroku nie wracać. Zatem oddaję mikrofony, ale tylko przypomnę, że ten drugi krok brzmi, to znaczy przeczytam. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie czy zdrowy rozsądek. Marianie?
No właśnie. Krok bardzo ważny, tylko najpierw trzeba uwierzyć. A tu na początku drogi dla ludzi niewierzących to jest problem. Tak jak ja byłem niewierzącym człowiekiem, no to była duża, duża zagadka, jak to wszystko powychodzi, bo myślę, że uwierzyłem, że siła większa od mnie samego może przywrócić mi zdrowie, ale jaka siła? Kto?
Najpierw przeszedłeś przez ten krok pierwszy, to znaczy zatrzymałeś się przy tym kroku pierwszym,
tak,
który przypomnijmy, daje taką świadomość, że jest się bezsilnym wobec alkoholu, że życie stało się niekierowalne, tak? Ale bezsilnym to nie znaczy...
Przestałem kierować własnym życiem. Mhm. Nie. Ja bardzo, jakoś nie za bardzo mam ochotę poruszać się w nowy sposób, dlatego że moje życie stało się niekierowalne. No to słowo to... Ja nie kierowałem własnym życiem. To jest zupełnie inna rzecz. Niekierowalne, no to oznaczałoby, że co? Ktoś za mnie kierował? No nie. Ja nie kierowałem własnym życiem. Decydowało picie. Picie alkoholu i myślę, że... To jest taka podstawa, żebym zrozumiał i przyjął tak wewnętrznie.
Poczułeś to?
Tak.
W jakiej formie to poczułeś? Już, w jaki sposób? Pamiętasz tamte okoliczności?
Ja już wiedziałem po zdarzeniach, które miałem. Przecież pierwszą próbę, jaką podjąłem niepicia, to było w 1992 roku, w kwietniu. Chodziłem do wspólnoty. Oczywiście wtedy chodziłem tak z ciekawości, można powiedzieć. Chodziłem około 9-10 miesięcy. No i potem oczywiście zobaczyłem, że ja sobie sam poradzę.
Mhm. Czyli systematycznie przez te 9 miesięcy uczestniczyłeś w meetingach?
Tylko w grupie Pamiętaj na 17. I przez sobie dam sobie radę z tego, co słyszę, to ja nie powinienem mieć żadnych problemów. Ja jakoś sobie
głównie słuchałeś wtedy?
Proszę?
Głównie słuchałeś wtedy?
Tak,
czy jakoś aktywnie się włączałeś?
W zasadzie nic nie miałem do powiedzenia, bo raczej ludzie tak ciekawie opowiadali, ciekawie, no. To ja się porównywałem wtedy, pamiętam, że taki dół, jak oni mieli, to ja nie miałem i co ja tu w ogóle robię.
Czyli jakby sobie... polepszyła się komfort twojego postrzegania siebie samego.
Tak. Uznałem, że jestem lepszy, mądrzejszy, tak, i przerwałem chodzenie na meetingi i tak trwało do 1993 roku, gdzieś do sierpnia, jak mnie kumpel zaprosił na wesele. No, i tu się zaczęły schody. Pojechałem na to wesele, ostrzegano mnie, że Maniek, no, w tych warunkach, w tym momencie, no nie powinieneś jechać, bo nie dasz sobie rady. Ja nie dam sobie rady. Tyle miesięcy wytrzymałem bez picia, bez meetingów. Ja sobie nie dam rady. No spróbowałem. Niestety skończyło się dla mnie katastrofą miesięczną. No strasznie piłem wtedy miesiąc czasu. I ja pamiętam,
no bo jest to choroba nawrotów.
Tak. Ja pamiętam, że zaszedłem na godzinę na 16, jeszcze wtedy było odwykowy na 16 na Abramowicach. Położyłem się na obecce i straciłem przytomność. No i oczywiście jak mnie podratowano, uratowano, no to po podedoksie stwierdziłem, że rzeczywiście jest problem, że coś tu nie gra ze mną, prawda? I to doszło do mnie, nie do głębi, tylko do świadomości, że chyba mam problem, nie? I tu zaczęła się zupełnie inna droga i myślę, że przyjąłem tak już głęboko, że jestem uzależniony, że mam problem z alkoholem, no to po 2 latach to nie było tak prosto. Miałem świadomość, że jestem uzależniony, ale to głęboko jeszcze nie tkwiło. Jeszcze gdzieś tam próbowałem szukać dziury w całym, jak wielu z nas na początku. Coś może jeszcze gdzieś tam się może wymknąć, udanie, a...
Że jeszcze sobie sam poradzisz.
Tak, że jeszcze coś tam niestety, no szybko mnie chłopaki ściągnęli na ziemię. Po dedoksie poszedłem na terapię, przyjrzałem się, co to za choroba jest i właśnie na terapii po terapii zdecydowałem, że rzeczywiście ta choroba jest zbyt potężna, zbyt mocna, żebym sobie w ogóle dał radę. No i oczywiście dzięki świętej pamięci Andrzejowi z powrotem wróciłem do grupy Pamiętaj na meeting tuż po terapii. No i z pełną świadomością już wiedziałem, że jestem uzależniony, że jestem alkoholikiem. Także tutaj już doszło nie tylko świadomość rozumowa, ale i wewnątrz. Że tu już nie ma żartów, tu trzeba coś z tym zrobić, żebym już nie sięgnął po alkohol w żaden sposób. Bo już alkohol niestety zepsuł mi tak życie, że nie ma powrotu po prostu.
I wtedy doszedłeś do wniosku, że samo nie picie, tak, to nie jest recepta.
To nie jest recepta i wtedy zacząłem coś zrobić już konkretnie w kroku zabezpieczenia, żeby się nie napić. Bo to jest podstawa na początku drogi, robić wszystko, zabezpieczyć się, żeby się nie napić. Bo dlatego, że choroba jest tak potężna, że ona będzie prowokowała.
No i życie, takiego, prawda? Taka codzienność, miejsca.
Będzie prowokowało
i określone omijać.
Mocno nagimnastykować, żeby się temu początkowi nie dać. I temu służą właśnie doświadczenia meetingowe, a owców, którzy zabezpieczali mnie w różny sposób.
Daniel, a gdybyśmy tak na chwilę wrócili do twojego pierwszego kroku, zanim jeszcze przejdziemy do drugiego.
Dobry wieczór. Tak, u mnie, kiedy zacząłem pierwszy alkohol, to było, miałem 12 lat. Pierwszą taką siłą i napędem były ciekawość, znajomi, koledzy. Ja nie wiedziałem, że wtedy, że to szkodzi, że jest wspólnota, że się uzależnia, ale pierwszy mój alkohol, pamiętam, że od razu było to picie destrukcyjne.
Mm-hmm, to wspominałeś o tym już. Czyli tak. to już było takie ogromnie alarmujące, prawda?
Tak. I
tylko byłeś za młody i nieświadomy, żeby mieć taką
nieświadomy byłem. I później taką, w cudzysłowie powiem, że siłą i przykładem było chęć wypłynięcia z domu, z tego, że moi bliscy mnie pilnowali i wypłynięcia tak na dzielnicę, osiedle, żeby się pokazać. Mhm. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, byłem jeszcze przecież młody. Miałem takie poczucie wartości niskie, ale dodawało mi, alkohol mi dodawał tej całej odwagi. Później trwały to lata tego picia. Nie zdając sobie sprawy, jeszcze też...
Że jesteś bezsilny wobec tego. Jeszcze
tak.
Nie dochodziło to do ciebie, nie docierało.
Nie zdając sobie sprawy z tego, stopniowo, teraz dopiero kiedy, to znaczy tam 6 lat temu, kiedy przestałem pić, dopiero teraz sobie tak uświadamiam, że te moje etapy picia. Kiedy przestałem początek picia te 6 lat temu,
no te twoje etapy, to znaczy, kiedy przestałeś 6 lat temu, miałeś świadomość tej bezsilności, czy jeszcze nie?
Jeszcze nie, ale przypominając właśnie o tych etapach mówię, że to były od podstawówki po szkołę średnią i to było bardziej destrukcyjne. Szukałem różnych takich grup znajomych, gdzie będę się czuł taki lepszy, aprobowany.
Próbowałeś jakby wzmocnić swoje poczucie własnej wartości. Tak. Szukałeś takiego miejsca dla siebie. Tak.
Kiedy przyszedłem pierwszy raz...
Taki sposób wybrałeś wtedy, bo tak to czułeś. Tak.
Tak. Tak. I kiedy przyszedłem pierwszy raz, mi, tak jak mówiłem wcześniej, pomogła pani z urzędu. Powiedziała, że widać u mnie problem jakiś, żebym tam zgłosił się na terapię. I pracą domową taką była pójście na meeting anonimowych alkoholików. Tam była rocznica tam dwóch osób. W ogóle ja nawet tam nie chciałem być. Zobaczyłem różne napoje, słodycze. I po prostu byłem trochę w szoku, ale siadłem i tam pół godziny posłuchałem tego i po chwili podszedł do mnie, starszy ode mnie, jakiś, powiem teraz facet, teraz to mój kolega, ale trzymaj się młody wspólnoty, a będzie dobrze. Ja sobie pomyślałem.
Takie jedno zdanie usłyszałeś, tak?
Tak, i pamiętam do dzisiaj i jego tak... zaciśnięte pięści. Trzymaj się wspólnoty, a będzie dobrze. Tak.
I to było takie wyjątkowe zdanie.
To było pierwsze i tylko tyle pamiętam z tego pierwszego meetingu, bo dużo było we mnie emocji. Oczywiście na następny meeting nie poszedłem, ale i nie poszedłem pić. Nie wiedziałem, miałem różne zespół abstynencyjny. Nie wiedziałem, co z sobą robić. Chciałem nie pić, ale mnie ciągnęło do tego picia. Nie wiedziałem, co zrobić. I prowadzący dał mi taką, ja to nazwę, magiczną karteczkę z listą spisów meetingów anonimowych alkoholików. I zacząłem powoli chodzić. Nie chciałem też chodzić.
Czyli też musiałeś się jakoś przełamać, tak? Walczyłeś ze sobą, żeby tam dotrzeć, żeby być. Tak,
tak, ale głównym celem tego było to, żeby zamienić takie talony na pieniądze, żebym dalej jeszcze mógł pić. To było pierwsze moje meetingi, to był główny taki cel. Ja nie przyszedłem po to, żeby nie pić. To była praca domowa i zamienić talony. Ale po chwili zobaczyłem, że coś było mi ciężko, chciało mi się pić, ale że coś się u mnie zmienia, że ci ludzie cieszą się, opowiadają o różnych pracach. Dla mnie to było niestworzone u mnie. U mnie.
Przerwiemy na chwileczkę. Przerwiemy, napij się może wody, chwilkę przerwy, poprosimy o muzykę. Powrócimy do naszej rozmowy. Też towarzyszą nam emocje. Program odbywa się na żywo. Wracamy do twojej opowieści, Daniel. Czyli te pierwsze meetingi, to co, patrzyłeś na zegarek i czekałeś, kiedy się skończy?
Tak, pierwsze meetingi to patrzyłem na zegarek i kiedy się skończy. Tak jak mówiłem, że miałem w głowie tylko, żeby zaliczyć tą pracę domową i żeby mi pani z urzędu zamieniła te talony z powrotem na pieniądze, to wtedy będę miał gotówkę do dalszego picia.
Czyli cały czas ten, że tak powiem, pragnienie powrotu tamtego życia, cały czas to wszystko w głowie. Ty nie wyszedłeś stamtąd, ty jeszcze nie uznałeś swojej bezsilności. Nie. To nie. Tylko była właśnie gra pozorów, bo to jest, jak to wy nazywacie, że jest to choroba, która no właśnie opiera
zakłamania.
Się...
Zakłamania. Zakłamania, uczuć.
Zakłamaniu. Siebie samego.
Nie. Tak, tylko tak jak mówię, że ja wtedy nie chciałem przestać pić. I później zdarzyła się taka sytuacja, po 2 miesiącach. Tam co 2 tygodnie chyba chodziłem na meeting ten, ale też patrząc na zegarku, że też taki stan mnie dopadł. Już nie chciałem pić, ale no bardzo źle się czułem. Mm-hmm. Wtedy sobie, nie wiem, chyba powiedziałem jakoś, że jednak przestanę pić i będę na te meetingi uczęszczał. I stopniowo już na tych meetingach coś mnie wciągnęło. Powiem szczerze, że nie. Ja nazywałem kroki to punkciki, te. Chciałem ich się nauczyć, ale nie to. Tylko, że mnie wciągnęły ludzie, którzy opowiadają o prawdziwym życiu. Ja nie miałem co, chodziłem wtedy na terapię, nie miałem co z sobą tak zrobić. Miałem taki komfort, że nie pracowałem, brałem tamte talony i chodziłem na te meetingi, sam siebie zmuszałem, ale z każdym meetingiem coś wyniosłem. Na jednym ktoś przyniósł przed meetingiem jakieś gazetę, ogłoszenia jakieś przeczytałem, tam miałem czy siłownię za darmo. Też drugi powiedział, że gdzieś tam są jakieś występy też za darmo. I to było takie dla mnie zajęcie czasu.
Mm-hmm. Inaczej zajęcie inaczej, czasu.
Tak. Później już chyba koledzy już zobaczyli, że chodzę już na meetingi, to tak powiem, wzięli mnie pod skrzydła swoje i też jeździłem do jednego, do drugiego, na tam do domu i rozmawiali po prostu ze mną.
Tego też, ci chyba brakowało najbardziej,
tak,
co?
Bo ostatnie moje lata picia to była samotność, chociaż miałem i mam kochającą rodzinę, ale ja nie chciałem tej miłości, bo to były tylko, ja tak uważałem, że taka przesadna pomoc, bo wtedy byłem ja najważniejszy, bo ja...
No to jest współuzależnienie rodziny, bo zawsze, tak jak opowiadają panie w drugą środę miesiąca z Alanon, że główną myślą z kolei ich przewodnią, zanim dotarły do wspólnoty, to był powód, dla którego tam dotarły, by ten członek rodziny, ta osoba najbliższa zaprzestała picia. Więc szukały sposobu. Także zawsze był na tym, ta osoba uzależniona jest na pierwszym miejscu, największej troski, tak. I całe życie się zmienia, więc ty tego nie rozumiałeś, tak, nie przyjmowałeś,
nic,
tak. Nie chciałeś takiej pomocy, w ogóle nie chciałeś tej troski, tak.
Tak. Ja się denerwowałem, jak ktoś z rodziny przyjeżdżał. Po prostu tak, jak pani mówi, że nie chciałem. Później z biegiem czasu też jeździłem po różnych okolicznych meetingach i zauważyłem, że to wszystko jest za darmo. Te rozmowy kolegów, te, że mnie wozili też takiego, mówili tam do mnie, tak, no byli starsi, to tam młody mówili, tak jak do większości się młodszych mówi, to młody i do mnie mówili młody. Zabierali mnie na inne meetingi w Lublinie, bo...
Czułeś, że chcą być blisko i chcą być pomocni.
Pomocni. Oczywiście na początku była podejrzliwość, bo ja nie otrzymywałem, kiedy piłem, nic za darmo. Mhm. I ja nie dawałem nic za darmo.
Dla ciebie to było zaskoczenie.
Tak, to było zaskoczenie, bo jeśli ja coś komuś dałem, to z tego, co pamiętam, zawsze gdzieś coś, chciałem coś w zamian. I to było dla mnie zaskoczenie. A we wspólnocie właśnie, że za darmo i dostawałem.
Spotkałeś się z taką czystą służbą drugiemu człowiekowi.
Przytuleniem takim.
Tak, takim ciepłem.
Tak.
Taką prawdziwą troską, uważnością, co?
Tak.
I to cię ujęło.
Tak. Później... Później pamiętam już różne też doświadczenia kolegów chodząc na meetingi, bo pierwszy ponad rok chodziłem i rano, i po południu na mityngi.
To tak jak Marian mówi, że dzień bez mityngu to jest...
Dzień stracony.
Tak, że to było takim twoim powietrzem, tak?
Tak, tak. Później już dla mnie z biegiem czasu na tych mityngach, tak jak mówię, że powiedzmy nie unormowałem sobie z doświadczeń kolegów i tej siły większej niż ja.
To dla ciebie był ten znak zapytania. Dochodzimy do tego drugiego kroku, czyli tak, że jesteśmy bezsilni, to już wiedziałeś, że jesteś bezsilny, to już to jakby poczułeś wobec tego alkoholu, że wiedziałeś, że te mityngi to jest to, co kojarzy ci się z dobrym, ze zmianą, z taką tak, lepszą zmianą. Lepiej się poczułeś, tak?
I
poczułeś się w dobrym miejscu.
Tak. I tak jak jest.
I teraz ta wiara w tę siłę większą, wyższą.
Czyli w te osoby, tych kolegów, grupę całą i wspólnotę.
Czyli grupa, wspólnota była dla ciebie tą mocą.
Tą mocą była. I też do tej pory jest. Ale początki to rodziło się to zaufanie z każdym dniem. I nie było takiego zachwiania, że może być źle, abym doszedł na ten meeting, bo było dużo przeciwności po drodze, różne takie pokusy, czy sklepy te, jak to mówimy na początku, dużo tych jest pokus, bo jeszcze, no jest to, chociaż jest pragnienie zaprzestania picia, ale jest ta pokusa.
Jest taka walka wewnętrzna, tak.
I dzięki tej na początku i terapii, później w wspólnocie poznałem tak życie i mogę powiedzieć szczerze, że i ułożyłem sobie, bo co meeting to coś nowego usłyszałem. Ja byłem zablokowany u siebie na dzielnicy. Jak ja pojechałem na inną dzielnicę na meeting, to ja nie wiedziałam, gdzie to dane miejsce jest, gdzie ulica. Kiedyś koleżanka powiedziała, że wiesz, gdzie przystanek? Ja się wstydziłem przyznać, że nie wiem. I powiedziałam, że wiem. No i pobłądziłem trochę wtedy na osiedlu.
Także, uczyłeś się życia na nowo.
Tak. Poznałem też różne osoby, które kursy miały. Później poszedłem na staż, praca. No, z każdym rokiem...
Odkrywałeś nowe przestrzenie w życiu.
Tak.
A co z tą siłą wyższą? Grupa jest do tej pory twoją siłą większą.
Tak, grupa jest do tej pory moją siłą wyższą. Tylko po tam... dwóch, trzech latach kolega mi powiedział, że on się po prostu modli do Boga.
Dzisiaj taki niezwykły wieczór. Środa Popielcowa, początek Wielkiego Postu.
Dla mnie to też było, tak jak wcześniej, czy uznać bezsilność, czy uznać, uwierzyć komuś, jakiemuś drugiemu człowiekowi, niemożliwe. Dopiero z biegiem czasu to się narastało i narasta wiara.
Marian, pora dla ciebie. Patrzę na zegarek. Tak szybko płynie czas. Twój drugi krok, czyli uwierzyłeś, że siła większa od ciebie samego może ci przywrócić zdrowie, zdrowy rozsądek.
Droga,
opisać w realu, w rzeczywistości, w twojej historii, w twoim świadectwie.
Droga troszkę przez mękę, bo ja byłem totalnie niewierzącym człowiekiem. Z żadnej wiary, żadnego wierzenia, nic kompletnie. Słyszałem na mityngach przez rok, dwa. Bóg, kurczę, ludzie, o czym wy mówicie? Jaki Bóg? Gdzie? Kto? Spokójcie się, ludzie. Jaka siła wyższa. Ja sobie mam poradzić, koniec, kropka. To, taki mocarz mam być z doświadczeniami. Oczywiście Ja pamiętam, że się sprzeczałem ze swoim pierwszym takim sponsorem, świętej pamięci Dareczkiem. Nomen omen, bywa w radiu tutaj. Darek mówi tak. Nic nie wiesz, Maniek, mówię nic. Słuchaj, była II wojna światowa. Uczestniczyłeś w niej? No nie, a była. No z tego, co mówię, to była. No i patrz, wierzysz, że była II wojna światowa. Pokazał mi pewną rzecz, że jednak coś wierzę, mimo że tego nie ma. Że tego nie widziałem, nie uczestniczyłem. Ale wierzę, prawie jestem pewny, że jest, że było. Prawda? Bo są ludzie, którzy w tym uczestniczyli. I tu mi zawił potężnego ćwieka. Ale mimo wszystko mówię, no dobra, podszedł mnie w taki sposób. Jeszcze tak, może nie wiara, może, ale z drugiej strony pamiętam po tym ćwieku było coś takiego, że kurczę, skąd ludzie biorą taką potęgę, żeby nie pić? Przychodzą na mityngi, nie piją wiele, wiele lat. Skąd ta potęga? Skąd oni dobiorą taką siłę? Pierwszy jaki pomysł mi przyszedł do głowy, to potęga, siła grupy. Mm-hmm. Mówię, to ja się tego czepię. Prawda? Bo nie miałem nic w zamian. Więc wiadomo, czepię się potęgę grupy, siłę grupy. I tak do 4 roku życia była potęga grupy. Jest też. Ale później przyszło zdarzenie,
które... 4 roku życia we wspólnocie.
We wspólnocie. Mm-hmm. Przyszło zdarzenie, które mi pokazało, że jest nie tylko potęga siły grupy, ale jest jeszcze ktoś. Czyli jest jeszcze siła wyższa ode mnie samego, czyli po prostu Bóg, no, Matka Boska. I moje zdarzenie dla mnie to jest, można powiedzieć, nazwę to po imieniu, cud.
To są bardzo osobiste doświadczenia.
Tak, osobiste doświadczenie, tak jak mówię, Andrzej mnie namówił do pojechać do Częstochowy, rękami i nogami się broniłem. Oj, Andrzej, po co ja tam pojadę? No co ja tam będę robić, człowieku? Jestem człowiekiem niewierzącym, no co ja tam znajdę? Nie? Pojedź, obejrzysz Częstochowę, kolego. Jasną górę sobie obejrzysz. Pogadasz z ludźmi za bardziej doświadczonymi, z wieloletnim stażem trzeźwienia, nie? I to mnie przekonało.
Taki zlot grup. Tak, zlot.
Co roku zresztą się odbywa. I pojechałem z ciekawości. No i o 6 rano poszedłem do kaplicy cytownego obrazu i miałem ochotę obejrzeć tylko otwarcie obrazu. I sobie pójść. I w pewnym momencie prowadzący mszę już przy otwieraniu obrazu powiedział, proście o co chcecie, Matkę Boską, Pana Boga. O co chcecie? Nie? To dziś pamiętam to zdarzenie, które gdzieś rzuciło mnie coś na kolana. No coś. Kiedyś to było coś. Teraz wiem. Gdzieś aniołek mnie tam przycisnął na kolana i proś kolego. A mnie pamiętam, że przez 4 lata jeszcze gnębiła nienawiść totalna. Aż mnie żrała
ciotka.
Do całego świata, ludzi. Tak. Udawałem ten przyjaźnie, koleżeństwo.
Tak jak kiedyś mówiłeś, przepraszam, że wejdę w słowo, bo być może są spośród naszych słuchaczy ci z Państwa, którzy po raz pierwszy słuchają Twojego świadectwa. Przepraszam, że wrócę do tego wątku, że całe Twoje dzieciństwo było bardzo trudnym dzieciństwem.
Dokładnie.
W samotności.
Dokładnie,
wychowywałeś się w ośrodkach, w domach dziecka, bez najbliższych, więc ciągle tęskniłeś za i miałeś taki bunt
samotny,
w sobie.
No. Było coś takiego, Daniel czuł się samotny. Ja byłem samotny. Po prostu ja byłem samotny. Nie miałem rodziny. Byłem wśród ludzi, ale byłem sam. I nienawiść do świata, ludzi jakoś się tam zrodziła.
Nie umiałeś z tego wyrzucić.
Nie umiałem wyjść z tego.
Miałeś powód do zdania.
Akurat zdarzenie to miało takie miejsce i głośno poprosiłem, żeby mnie tą nienawiść zabrać, bo męczy mnie strasznie, przeszkadza po prostu mi żyć, funkcjonować. No i ja pamiętam, jak ja się poczułem, jak wyszedłem z tej kaplicy. Po otwarciu, po tej modlitwie, po mszy. Boże, jak ja się pięknie, jak ja się fantastycznie poczułem.
Lekko?
O Jezu, leciuteńko, jakby mi ktoś 300 kg z ramion zdjął. Ja poleciałem od razu do księdza Darka, który zawsze prowadził nasze pielgrzymki. Mówię mu o tym. Ksiądz Darek tak posłuchał, mówi, Marian, dostałeś coś pięknego, człowieku, szanuj to, nie zgub tego. Bo nawet niektórzy mówią, księdza nie dostają. Naprawdę, dostałeś coś przepięknego. Szanuj to, pielęgnuj jak tylko możesz. Nie zgub tego. To ci bardzo pomoże w życiu. Teraz powiem, że ksiądz Darek miał absolutną rację. To faktycznie pomaga i to bardzo mocno. Mam, powiem tak, mówiąc tak krótko, oględnie, że mam tego doświadczenia w każdym, niemalże na każdym kroku.
Codziennie?
Co, prawie codziennie. Ja łapałem się
Kochasz
na tym,
życie.
Tak, łapałem się na tym, ludzi? Że szukałem jakiejś odpowiedzi na jakieś pytanie, jeżeli chodzi o wiarę moją. Brałem Biblię, myślałem, że będę przewracał karteczki. Nie po polutku, tak? Nie, otwierałem Biblię i otwierała mi się ta strona, na której szukałem odpowiedzi. Dokładnie. Sobie myślę, oczki w górę, mówię, no dziękuję Panie Boże. Jakby samo się otwierało. I to jest fakt, to nie jest jakieś... Bo ja powiem tak, ja nie jestem człowiekiem takim fanatycznie wierzącym. Raczej taki rozsądkowy troszkę, tak? I to są fakty, że otwieram i na tej stronie, na której szukam odpowiedzi. I to są niezwykłe zdarzenia, które pokazują mi, że no, cały gdzieś tam czas nade mną mój Stwórca, Pan Bóg czuwa i jak go proszę, to mnie nie odstąpi. To jest potężna siła, chyba większa nawet niż siła grupy. Także myślę, że ja mam taką siłę i tego się absolutnie trzymam. Nie zamierzam, tak jak ksiądz Darek uprzedził, nie zamierzam tego puszczać.
Ja patrzę na zegar. Przepraszam, że muszę wejść ze słowem. Mamy jeszcze kilka minut. Chciałabym, żeby nie ominąć tego zaproszenia, które za chwilę wybrzmi, bo dziś mamy środę, jutro jest czwartek, a grupa Pamiętaj, to są czwartki.
Jak najbardziej.
Więc proszę Marian teraz o przekazanie zaproszenia dla wszystkich tych, którzy być może po wysłuchaniu dzisiejszych waszych opowieści z życia wziętych, tak jak powiedział Daniel, prawdziwych, zechcą znaleźć chwilę i na przekór być może jakimś własnym oporom, bo może już dość długo się zastanawiają, czy szukają, zapukać tam jutro, bo wszystkich serdecznie przyjmujecie. Tak. I jest to, przypomnijmy, wspólnota anonimowych alkoholików. Grupa. Że nikt nikogo o nic nie pyta. Każdy może wejść na jutrzejszy meeting, usiąść i być razem z wami.
Nie ma Andrzeja, więc ja to zrobię. Grupa Pamiętaj zaprasza na godzinę 17, Królewska 9. Mało tego. Nie tylko kto przyjdzie, będzie fajnie przyjęty, poczęstowany kawką, herbatką. Mało tego. Jutro jest rocznica naszego założyciela grupy Pamiętaj, Janka. Nazywamy go Wędrowniczka. Jasia Wędrowniczka będzie obchodził swoją rocznicę. Także pewnie jakieś jeszcze specjały będą dodatkowo, jako że na rocznicach
ale
bywają...
Ale chyba najważniejszym specjałem jest słowo i rozmowa.
Tak, ale najważniejszym specjałem będzie słowo jubilata bardzo niezwykle doświadczonego człowieka, świadectwa po tylu latach niepicia.
Panie Janku, być może pan nas słucha. Wielokrotnie gościłam i ja, i moje koleżanki, i koledzy, którzy wcześniej mieli przyjemność spotkań z wami tu w tym studiu, przed naszymi mikrofonami. Więc proszę przyjąć nasze pozdrowienia, gratulacje tej wyjątkowej rocznicy, jubileuszu. Pan Janek zawsze w sposób wyjątkowo celny i prawdziwy, taki otwarty i prosty, umiał zachęcić choćby do tego, żeby wykonać telefon albo właśnie zapukać do drzwi grupy, wspólnoty AA. Więc to tak poniekąd pośrednio też w imieniu pana Janka zapraszamy.
Ja myślę, że pan Janek by zaprosił jeszcze dziennikarzy Radia Lublin, żeby sobie przyszli na rocznicę, jak najbardziej są zaproszeni. W imieniu Janka zapraszam.
Na wyjątkową chwilę, bo to jest
na
wielka sprawa.
Na tą wyjątkową chwilę.
Ponad 30 lat.
Dokładnie.
Uśmiecha 33. się Daniel. 33 lata.
Tak, uśmiecham się, bo przypomniały mi się moje początki we wspólnocie, kiedy ktoś mi powiedział, jak ja miałem, nie wiem, kilka dni niepicia, trzy dni, trzy tygodnie, trzy miesiące i trzy lata. To ja nie miałem pojęcia, że wytrwam nawet 3 tygodnie bez alkoholu. Co teraz wiem, że jest to możliwe.
Dziękuję ci bardzo za to twoje dzisiejsze świadectwo. Dziękuję. Marian jeszcze pewnie chce przypomnieć o innym spotkaniu, bo tak, meetingów kochani, jest wiele w różne dni. Się
także,
odbywają.
Także zapraszam jeszcze oczywiście o godzinie 10, Kunickiego 9, Kościół Narodowy. O godzinie 10 zapraszam wcześniej na 10, a potem oczywiście to pamiętaj.
Krótko mówiąc, jeśli wejdzie się na stronę internetową, wpisze się meetingi AA.
Tak, dokładnie.
Nie wszystkie meetingi są otwarte, ale ostatnie zazwyczaj są otwarte. Poza tym zwykle taka informacja także jest na stronie. Dla chcącego znajdzie się odpowiedni adres. I serdecznie tych, którzy chcieliby dołączyć, jak słyszą państwo, nasi goście zapraszają. Jutro, przypomnę, 17. Pamiętaj, Królewska 9. A tuż po 23. Kolejni goście z grupy Jest Sposób. Tam serdecznie dziękuję i zapraszam na parę minut do telefonu, bo zgodnie z tradycją naszego programu numer 801 50 10 22 to telefon zaufania. Rozmowy odbywają się poza anteną. Jeśli ktoś z państwa chciałby zamienić słowo z Marianem bądź z Danielem, to teraz jest na to czas.